Umiłowani w Chrystusie Panu naszym, drodzy braterstwo, jest nas bardzo wiele, z pewnością nie ze wszystkimi miałem możliwość uściśnięcia dłoni. Chciałbym przywitać się z tego miejsca słowami naszego Pana, pokój Boży Wam. Drodzy braterstwo, witam Was serdecznie, witam chrześcijańską młodzież, drogich nam sympatyków tej wspaniałej prawdy Bożej i ciesząc się z tej możliwości, że Pan pokierował naszymi krokami, że znowu po kilkuletniej przerwie mogliśmy znaleźć się tutaj pośród Was. Chcieliśmy się również z Wami podzielić błogosławieństwami, a również i pozdrowieniami od braci i sióstr, których pozostawiliśmy już przeszło 2 tygodnie temu we Francji. Nie będą to świeże pozdrowienia, niemniej jednak bardzo szczere. Chcielibyśmy braterstwu przekazać pozdrowienia od wszystkich braci i sióstr z naszego zgromadzenia Bolwiller we wschodniej Francji, sąsiedniego zgromadzenia Staffelfelden. Dzisiaj były pozdawane już pozdrowienia od brata Jerome Grun. Też bardzo prosił, ma bardzo wspomnienia, czuje pewną więź tutaj szczególną z tym zgromadzeniem. Prosił, aby braterstwa pozdrowić, jak również bracia i siostry z całej Francji. Nie jest nas wiele, jak często wspominam, około 150 poświęconych braci i sióstr. Ci wszyscy, jak i również braterstwo z Mołdawii, z Rumunii, ze zgromadzenia z Cluj, u których gościliśmy nie tak dawno, wszyscy ci braterstwo prosili, aby gdziekolwiek będziemy, w czasie wypoczynku wakacyjnego, abyśmy braterstwu przekazali bratnią miłość, słowa zachęty, a również i prośby o modlitwę. To jest braterstwo, przyjechaliśmy tutaj z różnych zakątków Polski, z różnych zakątków świata. Brat tutaj podkreśla, brat z Francji, ja się nie czuję tutaj bratem z Francji, chociaż braterstwo zwracają uwagę, że podobno mój akcent jednak troszeczkę jeszcze słychać. Ja się cieszę, że jest jak jest, mogło być gorzej, niektórzy mają większe kłopoty z językiem, ale zdaje się, możemy odczuwać błogosławieństwo od naszego Ojca Niebieskiego, że mogę w moim ojczystym języku do Was przemówić, chociaż nie jest to zawsze może takie proste. Drodzy braterstwo, przyjechaliśmy tutaj z różnych zakątków Polski, jak wspomnieliśmy, z innych krajów. Myślę, że coś nas łączy, braterska więź, braterska miłość, jak bracia wspomnieli w poprzednich wykładach. Szukamy tych płaszczyzn, jak brat wspomniał w poprzednim wykładzie, w zgromadzeniach szukamy pewnych płaszczyzn, które też są na właśnie konwencjach, na dużych konwencjach, w dużych społecznościach. Myślę, że to wszystko ma nam pomóc do lepszego zrozumienia Pisma Świętego, do lepszego zrozumienia Słowa Bożego, do lepszego zrozumienia planu naszego drogiego Ojca Niebieskiego. I myślę, że przyjeżdżamy z chęcią właśnie, abyśmy się czegoś nauczyli. Przyjeżdżamy w takie miejsca z chęcią, abyśmy dopatrzyli się może naszych braków, abyśmy dopatrzyli się, jaka jest wola Ojca Niebieskiego dla nas, abyśmy lepiej zrozumieli czasami nasze doświadczenia, czy doświadczenia, które przechodzą nasi bliscy, nasze zgromadzenia. Czasami więc przyjeżdżamy tutaj, aby się uczyć, jednym słowem, ale również, drodzy braterstwo, przyjeżdżamy, aby tutaj wzmocnić, podbudować naszą nadzieję, ponieważ uwierzyliśmy wszyscy, że nadzieja, która jest podana w Piśmie Świętym, nadzieja, którą obietnice, które dał nam Ojciec nasz niebieski, który wspomniał o pewnych klasach, wspomniał o najwyższej nagrodzie, co nazywamy oblubienicą Chrystusową, albo co nazywamy Kościołem, maluczkim statkiem, 144 tysiące, a więc uwierzyliśmy, że ta nadzieja również nas dotyczy i staramy się jak najwięcej dowiedzieć, jak najwięcej budować tą nadzieję, aby ona nie wygasła. Drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że klasa Kościoła jest klasa oblubienicy Chrystusowej. Mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym, dlatego jest tak wiele przypowieści, przypowieść o pszenicy, jest przypowieść, no wiele przypowieści, które właśnie pozwalają nam popatrzeć na sprawę wyboru Kościoła z wielu punktów widzenia. To chyba też ja chciałbym, abyśmy właśnie zastanowili się nad sprawą wyboru Kościoła. Jak należałoby tę klasę wybrać? Drodzy braterstwo, gdyby Pan Bóg wyznaczył nam takie zadanie, nie wiem, czy łatwo byśmy się z tego wywiązali, mielibyśmy prawdopodobnie taki sam problem, jak miał jeden z proroków Bożych, prorok Samuel, który na polecenie Boże miał wykonać 2 razy nawet taką szczególną misję, aby najpierw, wiemy, znaleźć, pomazać Saula, a później Dawida. I pierwsza księga Samuelowa, 16 rozdział, a siódmy werset daje nam taką piękną wskazówkę i pokazuje słabość człowieka w porównaniu właśnie z mocą, z wielkością Boga. Rzekł Pan do Samuela: nie patrz na jego wygląd ani na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na co patrzy człowiek, człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. To zobaczerstwo, my uczymy się dopiero jak patrzeć na serce, uczymy się tego, jak wniknąć w czyjąś osobowość, staramy się zrozumieć, dlaczego ktoś z naszych bliskich, czasami nawet z naszych dzieci, dlaczego on postępuje w taki sposób, dlaczego tak reaguje, to wszystko jest wynikiem może naszego dzieciństwa, naszego wychowania, może jakichś rozmów. Dlatego gdyby Pan Bóg powierzył nam sprawę wyboru Kościoła, zdaje się, że mimo naszych dobrych chęci nie potrafilibyśmy się z tego dobrze wywiązać, ale musimy zawierzyć naszemu Bogu, naszemu Stwórcy, że skoro przewidział w swoim planie taką klasę, na pewno tą klasę dobrze wybierze. W planie Bożym, drodzy braterstwo, klasa Kościoła, oblubienicy Chrystusowej ma odegrać bardzo dużą rolę. Możemy powiedzieć, że już odgrywa. Nawet sposób wyboru, sposób przygotowania tej klasy przez Boga jest bardzo ważny. Klasa ta, podkreślamy, grupa ludzi wybranych w czasie wieku Ewangelii spośród najlepszych przedstawicieli rasy ludzkiej będzie miała w przyszłości tą szczególną misję do wykonania, misję dla dobra całej ludzkości. Drodzy braterstwo, poprzez kartki Pisma Świętego możemy zrozumieć, że właśnie ci wybrani, ci wywyższeni członkowie tej klasy, ci, co Pismo Święte nazywa więcej niż zwycięzcy, pomogą zmartwychwstałej ludzkości do powrotu, do harmonii z Bogiem. Wierzymy, że tę społeczność, tę łączność, harmonię z Bogiem, którą posiadał Adam przed zgrzeszeniem, a którą później utracił, tę harmonię odzyska stopniowo cała zmartwychwstała ludzkość. Do tej szczególnej właśnie roli, do tego szczególnego zadania, do tego chlubnego, ale jakże trudnego zadania Bóg przewidział klasę Kościoła. Drodzy braterstwo, wybrać klasę Kościoła, wybrać oblubienicę, każdy z rodziców na pewno chciałby dla swego syna wybrać, znaleźć, chociaż wiemy, że czasy się troszeczkę zmieniły, to już nie rodzice wybierają towarzyszkę czy towarzysza na resztę życia, ale zdaje się, każdy ojciec chciałby jak najlepiej dla swojego syna, dla swojej córki. Dlatego wierzymy, że i Ojciec Niebieski dla swojego syna na pewno wybierze taką klasę, nazwijmy to w tej chwili, takich członków, którzy będą spełniać te odpowiednie warunki. Drodzy braterstwo, niektóre denominacje chrześcijańskie podtrzymujące naukę o przeznaczeniu mówią, że do Kościoła będą należeć ci, którym to było przeznaczone. I w tej części, drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy się zastanowili może właśnie też nad sprawą nauką o przeznaczeniu. Drodzy braterstwo, nauka o przeznaczeniu głosi, że szczęśliwy albo nieszczęśliwy los każdego człowieka został ustalony, zatwierdzony przez Boga już wcześniej. Nauka ta mówi, że zbawienie, niektórzy dodają wieczne, albo wieczna śmierć, według tej teorii nie zależałyby od członków, właśnie od danego członka, nie zależałyby od uczynków i postępowania danej osoby, danego człowieka, ale że ten wybór albo wieczna śmierć, czy wieczne życie, jak wspomnieliśmy, zależałoby od decyzji podjętej przez Stwórcę Niebieskiego już dużo wcześniej. Często nawet dodają, że to dzieje się już przed urodzeniem. Drodzy braterstwo, taka teoria, albo w liczbie mnogiej, takie teorie wykluczają wszystkie wysiłki człowieka, chęć robienia jakichś postępów, chęć naprawy, chęć polepszenia się, chęć prośby o przebaczenie, chęć upokorzenia się. I w zasadzie, gdybyśmy się zastanowili, takie teorie czynią człowieka tylko marionetką w ręku Boga. Myślę, że nie możemy zgodzić się z takimi myślami, tym bardziej, gdy chodzi o tak ważną rzecz, jak wybór tej ważnej, jak podkreślaliśmy, ważnej klasy oblubienicy. Drodzy braterstwo, słowo przeznaczenie istnieje, rzeczywiście istnieje w naszych tłumaczeniach Pisma Świętego, ale bardzo często ma ono inne znaczenie albo też źle zostało przetłumaczone z języka polskiego. Posłużmy się, drodzy braterstwo, przykładem z pierwszego listu Piotra. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 20. Mówi nam tak. Wprawdzie był on, jest tutaj mowa o Chrystusie, o baranku, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Był przeznaczony, a więc mamy to słowo, przeznaczony przed założeniem świata. Jezus jako baranek, niewinny, niepokalany, był przewidziany już przed założeniem świata. Słowo greckie proginosko, przetłumaczone tutaj jako przeznaczony, starsze tłumaczenie zdaje się mówi przejrzany, przewidziany, przejrzany, należałoby przetłumaczyć raczej jako wcześniej wybrany. A więc wybrany wcześniej, przed założeniem świata. Baranek był wybrany, przewidziany przed założeniem świata. I rzeczywiście, tak jak misja zbawienia ludzkości przez Jezusa została przewidziana przed założeniem świata i stworzeniem człowieka, w taki też sposób Bóg również przewidział w Nim, w Chrystusie Jezusie, tę szczególną klasę już przed założeniem świata. Drodzy braterstwo, znamy piękną historię, trudną do zrozumienia i dzięki Ewangelii Jana, pierwszemu rozdziałowi, potrafimy zrozumieć więcej, kim był Logos, jakiej podjął się misji później, że to właśnie Jezus jako Logos został wybrany do tego dzieła. To On sam dobrowolnie zaproponował samego siebie do wypełnienia tej trudnej misji i jak bardzo potrzebnej, aby odkupić Adama, a w Adamie całą ludzkość. Cytujemy często słowa z psalmu, Starego Testamentu, oto ja, poślij mnie. Został więc nasz Pan, znaczy Logos, został wybrany wcześniej w taki sposób, jak również baranek wielkanocny został wybrany też 10 dnia Nisan i miał czekać do dnia 14, do wieczora, aby być złożonym na ofiarę. To zobaczowsko, w zgodzie z planem Bożym Logos również czekał 4, nazwijmy je tysiącletnie dni, 4 tysiącletnie dni od stworzenia Adama aż do czasu pierwszego przyjścia, gdzie miał cierpieć i umrzeć za grzechy całego świata. Tak jak baranek, drodzy braterstwo, był odłączony. Zastanawiamy się, dlaczego często, kiedy przygotowujemy się do obchodzenia pamiątki, badamy, podajemy właśnie różne argumenty, które są nam pomocne, aby zrozumieć, że ten baranek miał być czysty, miał być odłączony. Już 10 dnia wiadomo było, że ten baranek będzie 14 zabity. To pozwalało mu pozostać w tej czystości, pozwalało mu pozostać niejako, żeby nie odniósł jakiegoś szwanku na jego zdrowiu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w zagrodzie różnie to może być. To zwierzę jeszcze mogło być poturbowane, gdzieś mógł mieć złamaną, mieć kończynę, a wiemy, że tak jak pięknie jest powiedziane proroczo i o naszym Panu, że kość jego nie miała być naruszona, nie miała być złamana, został on odłączony już 10 dnia, a 14 dnia baranek został zabity. W taki też sposób myślimy, że właśnie nasz Logos zgłosił się do tej wspaniałej misji i dopiero 4000 lat później umarł na krzyżu. Jezus jako baranek, który gładzi grzechy świata, został wybrany wcześniej do tej szczególnej misji, wcześniej przed założeniem świata. Bóg nie czekał, drodzy braterstwo, na rezultat próby Adama, aby później, ewentualnie, gdyby Adam zgrzeszył, szukać dopiero jakiegoś wyjścia z sytuacji, szukać jakiegoś ratunku dla człowieka. Nie. Bóg właśnie wcześniej przewidział, że człowiek może zgrzeszyć. Bóg przejrzał, wybrał istotę, która godziła się ten grzech zniszczyć i zapłacić cenę okupu za całą ludzkość, zapłacić cenę okupu za cały grzech, również i za nasze grzechy. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, list do Efezjan, pierwszy rozdział, 3-5 wersetu, gdzie czytamy: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. To zobaczenie, Mamy tutaj kilka punktów. Zwrócimy uwagę, że wybrał, co nas najbardziej w tej chwili interesuje, przed założeniem świata, ale musimy podkreślić w Nim, w Chrystusie, a również i to, co mówi piąty werset, przeznaczył do synostwa. Drodzy braterstwo, jesteśmy wybrani w Nim. Jest taka prawidłowość w Piśmie Świętym. Wiele wersetów mówi o dwóch zależnościach. Mieć Chrystusa w sobie, wszystko mogę, może ten werset należałby, mieć Chrystusa w sobie, a również należeć do Chrystusa. Drodzy braterstwo, mieć Chrystusa w sobie, znamy wersety, gdzie nasz Pan powiedział, że przyjdziemy do Niego, u Niego zamieszkamy, Bóg, Ojciec nasz niebieski, chcemy mieć Chrystusa w sobie, chcemy Go naśladować, chcemy mieć charakter taki, jaki miał nasz Pan. Inne wersety mówią, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Wiele jest właśnie wersetów mówiących, że chcemy należeć do Chrystusa, chcemy należeć do tej klasy Chrystusowej, właśnie to, co nazywamy oblubienicą, to, co nazywamy Kościołem, że chcemy być w Nim, w Chrystusie, w tych 144 tysiącach. A więc, aby wejść do tej klasy, musimy mieć Chrystusa w sobie. I teraz, tutaj w tych wersetach apostoł podkreśla, że w Nim, w Chrystusie jesteśmy wybrani. Nie osobiście, ale w Nim, jako pewna klasa. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Tak jak odczytaliśmy wcześniej, baranek był przewidziany przed założeniem świata, a w Nim, w baranku, tutaj potwierdza apostoł, w tych wersetach Bóg przewidział Kościół. I tylko właśnie możemy być wybrani dzięki temu, że należymy do Kościoła. Dzięki temu, że możemy, jak mówi inna przypowieść o krzewie winnym, że jesteśmy, że należymy do tego krzewu, że czerpiemy soki, że czerpiemy pokarm, sami nie moglibyśmy wydać owocu, czerpiemy go tylko dzięki należeniu do Chrystusa. Słowo wybranie, wybrał nas, w tym wersecie znaczy również odłączyć na bok w pewnym celu. Podobna myśl, jak i z barankiem, odłączyć na bok w pewnym celu. W Nim, w Bogu, Bóg odłączył nas, odstawił na bok w pewnym celu. Bóg wybrał, odłączył na bok dla siebie pewien naród, naród izraelski. To zbawiactwo jest to piękna figura, która potrafi nam również lepiej zrozumieć wybór klasy Kościoła. Bóg wybrał naród. Kiedy wybrał? Kiedy ten naród był jeszcze całkiem malutkim. Kiedy w zasadzie wybrał go w biodrach Abrahama. Wybrał go faktycznie, kiedy ten naród istniał, ale dopiero w biodrach, albo jeszcze w biodrach Abrahama. Bóg wybrał ten naród pośród wielu, odłączył od innych narodów dla odpowiedniego celu i zdajemy sobie sprawę, że w Piśmie Świętym mamy takie osobistości również wybrane. Bóg wybrał takich mężów jak Abraham, jak Mojżesz, jak Dawid, jak wybrał różnych proroków i każdemu powierzył jakiś cel. Każdy miał coś wykonać w planie Bożym. Ale drodzy braterstwo, kiedy Bóg wybierał naród izraelski, nie wiedział, kto w zasadzie w tym narodzie się urodzi. Było powiedziane, że z tego narodu miał pochodzić Mesjasz. Bóg pokochał, Bóg wybrał cały naród. I z tymi, którzy go chwalili, i z tymi, którzy nie byli mu wiernymi aż do końca. A Bóg wiedział, że należy tak pokierować tym narodem, że kiedyś właśnie powrócą do społeczności z nim. Bóg wybrał, odłączył na bok również swego syna jednorodzonego. To samo słowo wybrany, wybrać, wybrał, znajdujemy w Ewangelii Łukasza. 9 rozdział, 35 werset. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, werset 35, gdzie czytamy: z obłoku odezwał się głos, zdajemy sobie sprawę, gdzie odegrała się ta scena, na górze przemienienia. Z obłoku odezwał się głos i apostołowie usłyszeli: ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. Inne tłumaczenia mówią: ten jest syn mój umiłowany. Zdaje się, greckie tłumaczenia, czy oryginał, mówi, że ten jest mój syn wybrany. Z obłoku odezwał się właśnie ten głos. Bóg wybrał w nim, do specjalnej misji, specjalnego celu, odłączył również pewną klasę. Tak jak wybrał i odłączył od innych narodów cielesny naród izraelski, wspomnieliśmy, nie wiedząc, kto się narodzi wśród tego ludu, w taki sam sposób Bóg wybrał, przewidział w swoim planie duchowy naród izraelski, bez uwzględnienia na początku, kto będzie do tego kościoła należał. Bóg przewidział nie tylko upadek człowieka, ale także okup za Adama, okup złożony przez Jezusa. Bóg przewidział również usprawiedliwienie, Bóg przewidział uświęcenie, wywyższenie klasy Kościoła. Bóg przewidział pewną chwalebną rolę, jaką Kościół ma odegrać w stosunku do całej ludzkości. Przewidział, że pewna klasa będzie miała te same charakterystyki, spełni te same wymogi, że będzie klasa, która będzie podobna w charakterze do Jego Syna, że będzie klasa, która będzie pracowała nad swoim charakterem. Bóg przez doświadczenia dopomoże im, oczywiście, ale że będą musieli być podobni w charakterze do Jego Syna. Że i Bóg przewidział, że ta klasa otrzyma chwałę razem z Nim, że ta klasa kiedyś spełni tę wspaniałą rolę doprowadzenia ludzkości do harmonii z Bogiem. To zobaczmy, Bóg przewidział, powoływał i powołuje jeszcze tę klasę. Wierzymy, że dzieło to nie jest jeszcze zakończone. Bóg powołuje tę klasę ze świata w czasie wieku Ewangelii. Bóg przewidział również okres, przewidział sposób, przewidział czas. Wiemy, że ten czas nie jest też przypadkiem, że Bóg niejako kompletuje Kościół, zgrywa to z różnymi trybami, ja nazywam to tak, że pewnym trybem dzieją się rzeczy, obraca się to koło na świecie, rośnie poznanie, jest to jedno trybo, jest i trybo wzrostu niemoralności, jest pewne koło zębate, które obraca się, a na które często patrzymy, którym jest naród izraelski, jego stosunek do Boga, jest i też trybo, czy pewne koło zębate, którym jest Kościół. Zdaje się, że te wszystkie rzeczy mają się zejść w pewnym momencie w punkt, który doprowadzi do właśnie, kiedy klasa Kościoła zostanie skompletowana, kiedy przyjdą pewne może doświadczenia, co nazywamy uciskiem Jakubowym na naród izraelski, kiedy przyjdą doświadczenia na cały świat, a początek tego widzimy już dzisiaj i to stopniowo doprowadzi do zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi. A więc Bóg powołuje tę klasę, dał przykład w swoim Synu. Bóg chce, aby ta klasa, aby należący członkowie do tej klasy, aby byli właśnie święci, nienaganni przed obliczem Jego, jak czytaliśmy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, ten czwarty werset. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Bóg wybiera członków tej klasy, aby mogła ona otrzymać naturę boską, aby mogła przyjąć tę nadzieję, tę obietnicę dla siebie, aby członkowie tej klasy starali się o dojście do tej wspaniałej nagrody, do dziedzictwa obiecanego Chrystusowi, do dziedzictwa i tysiącletniego królowania, do zaprowadzenia pokoju i sprawiedliwości na ziemi. Bóg nie przewidział, mimo że był całkiem zdolny do tego, aby wybrać taką lub inną osobę osobiście z imienia. I to jest właśnie myśl, która potwierdza, że nauka o przeznaczeniu nie jest nauką biblijną, przynajmniej tak, jak jest podawana czy tłumaczona przez niektóre wyznania. Bóg mógł przewidzieć postępowanie każdego człowieka z osobna, mógł wiedzieć dokładnie już wcześniej, kto będzie godzien, kto wytrwa w próbie, a kto upadnie. Bóg mógł to przewidzieć postępowanie każdego członka z osobna, ale Bóg nie chciał popierać, myślę, tej nauki o przeznaczeniu osób, ale miał swój plan, przewidział, zaplanował istnienie pewnej klasy, pewnej specjalnej klasy. Stwórca przewidział, że klasa ta, przewidział pewną ilość miejsc w tej klasie, określił dokładnie, jakie warunki należy wypełnić, aby do tej klasy należeć, aby należeć do tej klasy więcej niż zwycięzców. On określił, że wybór będzie oparty o doświadczenia, o specjalne doświadczenia wiary, doświadczenia posłuszeństwa, doświadczenia, które mają pozwolić, abyśmy sami dobrowolnie odrzucili pewne przywileje ziemskie, jak odrzucił Mojżesz, abyśmy odrzucili pokusy dobrowolnie światowe, abyśmy wyszli zwycięsko z tych wszystkich prób. I Bóg przewidział, że te próby będą trwały aż do śmierci każdego właśnie z członków. Powołanie do tej klasy jest, drodzy braterstwo, jednak indywidualne, usprawiedliwienie i spłodzenie również. W taki to sposób, przez osobiste doświadczenia, przez osobiste zwycięstwo, indywidualnie członkowie tej przeznaczonej klasy są wybierani albo akceptowani, wchodzą w skład tej przewidzianej przez Boga klasy. Może dla dobrej ilustracji przeznaczenia albo przewidzenia, że klasa ta została przejrzana, przeznaczona przez Boga, moglibyśmy, drodzy braterstwo, podać taki przykład. Jest coś takiego w każdym kraju, pewna jednostka wojskowa, zdaje się, że w Polsce nazywa się to Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Czy braterstwo patrzyliście kiedyś w telewizji, jacy to piękni chłopcy, jak wszyscy jednakowego wzrostu, jednakowej budowy ciała? Zdaje się, że Bóg jest i tutaj pokazana właśnie też pewien przykład, moglibyśmy porównać to właśnie z klasą wyboru Kościoła. Była przewidziana jednostka składająca się z młodych mężczyzn o odpowiednim wyglądzie, o odpowiednich wymiarach, o odpowiednim wzroście, pewnym wymiarach też i w barkach, zdaje się. I najpierw było powiedziane, jakie należy spełnić warunki, aby do tej jednostki się dostać. Zdaje się, z moich czasów pamiętam, że wielu z chłopców, ci, którzy marzyli o służbie wojskowej, marzyło, aby do takiej jednostki się dostać, ponieważ no, bardzo często są pokazywani w telewizji, witają różne głowy świata. Zostało właśnie określone, zostały warunki, chociaż kiedy ta jednostka została tworzona, nikt nie powiedział z nazwiska, kto do tej jednostki będzie należał. Została określona również liczba tych członków tej jednostki, zanim jeszcze niektórzy się narodzili, aby później urósł i być zakwalifikowani niejako do tej jednostki. Tak jak odpowiedni dekret ustalił właśnie warunki fizyczne, jakie należało spełnić, ustalił liczbę członków tej jednostki, tak też i królewski dekret naszego Stwórcy ustalił liczbę malutkiego statka, również ustalił te wymogi, wymiary. Zdaje się, że ktoś opowiadał mi, że jak ktoś był tam centymetr za niski, można mu było troszeczkę dołożyć, czy obcas wyższy, czy do czapki dokładało się taką wkładkę, żeby oni rzeczywiście byli jednakowego wzrostu. No, zdaje się, że te wymogi, które stawia nasz Ojciec Niebieski, są trudniejsze. Tutaj nie możemy liczyć na jakieś dokładki, chyba tylko właśnie, że do tych niedociągnięć dokłada nam, właśnie kompletuje nasz Pan Chrystus, dodaje nam właśnie to, co brakuje, abyśmy mogli, aby Bóg mógł patrzeć na nas jako na tych dobrych, pięknych, wspaniałych żołnierzy chrystusowych. I myślę, bratostwo, że uchwyciliście tę myśl, że Bóg określił pewne warunki, cechy, jakie miały charakteryzować tych, którzy do tej klasy chcieli należeć. Prawdą jest, że, drodzy braterstwo, Bóg powołuje czasami dla wypełnienia swego planu szczególnych ludzi. Drodzy braterstwo, jednym z takich ludzi był z pewnością apostoł Paweł, który mówi o sobie w liście do Galatów w pierwszym rozdziale, a 15 wersecie, że Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Apostoł mówi, że został przez Boga obrany, zanim się urodził. To nie jest dobre tłumaczenie, drodzy braterstwo. Nie przed urodzeniem został obrany, ale został od jego urodzenia, mówi poprawne tłumaczenie, został obrany. A więc Bóg pokierował, to prawda jest, że Bóg pokierował jego życiem w taki sposób, rozwinął jego charakter w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować go do tej trudnej misji, aby mógł iść głosić Słowo Boże do pogan. Ale trudno byłoby, drodzy braterstwo, na przykładzie apostoła Pawła podtrzymywać naukę o przeznaczeniu. Wiemy, że apostoł zmienił gwałtownie jego życie. Z gorliwego faryzeusza stał się gorliwym apostołem, ale ta gwałtowna zmiana jaka nastąpiła w jego życiu, mimo że była właśnie pod naciskiem ukazania się mu Jezusa, zmiana ta była jednak jego dobrowolnym wyborem. Nie możemy też uważać, drodzy braterstwo, że to Bóg tak pokierował apostołem, że on nie miał tutaj nic do powiedzenia, że nie miał nic, żadnego własnego wyboru. Stał się jego życiem, poświadczył, jak wiele musiał ucierpieć, wycierpieć, jak wiele musiał pracować, aby nie być sam odrzucony, jak wspomina w innych wersetach, że głosił innym, zdając sobie sprawę, że cały czas był w niebezpieczeństwie, że sam również mógł tą najwyższą nagrodę utracić. To zobaczmy, w Piśmie Świętym mamy wiele takich przykładów i aby przeciwstawić się nauce o przeznaczeniu, często możemy zacytować postać Judasza. Judasz, kiedy został wybrany, kiedy został powołany, a wiemy, że mimo że powoływał Chrystus, zapraszał, Jezus powoływał do pracy, powoływał apostołów, jednak w swojej modlitwie arcykapłańskiej, co czytamy w 17 rozdziale Ewangelii Jana, mówił, że z tych, których mi dałeś, więc zdajemy sobie sprawę, że to Bóg kierował wyborem apostołów. Nie możemy się zgodzić z myślą, że apostoł Judasz został wybrany tylko po to, aby zdradzić Jezusa, aby wypełnić tę niechwalebną część proroctw. Było powiedziane w proroctwach, że jeden z 12 mnie wyda. Myślę, że kiedy Jezus powoływał apostołów, był to jeden z 12 najszlachetniejszych Izraelitów. Został on powołany z pewnością tak jak i inni. Drodzy braterstwo, to może brak czujności, to może jakieś naturalne jego skłonności doprowadziły go do upadku. Często w naszych dyskusjach wspominamy, że w takim zagrożeniu było więcej apostołów. Mógł tą rolę spełnić również i apostoł Piotr. Wiemy, że nasz Pan modlił się za nim, bo ten apostoł miał w odróżnieniu od Judasza miał troszeczkę inne serce. Nasz Pan, trudne jest to czasami do zrozumienia, wiedział, że Judasz ma go wydać. Mamy pewne wersety Bóg, że Jezus wiedział od samego początku, kto ma go wydać, jednak nie interweniował później w jego przypadku, aby zmienił swoje postępowanie. Z tego też powodu, drodzy braterstwo, na podstawie takich przykładów możemy podtrzymać, że nauka o przeznaczeniu nie jest nauką biblijną, że klasa Kościoła, która była przewidziana w planie Bożym, ale nie indywidualnie każda jednostka. Wiemy, dzisiaj był cytowany ten werset, że budujemy na pewnym fundamencie, którego węgielnym kamieniem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy przekonani, że 12 apostołów, którzy jest to pokazane też pięknie w objawieniu, będzie też tymi filarami, ale to zybaterstwo, reszta Kościoła, jest to właśnie jeszcze sprawa otwarta, kto wejdzie, kto zasłuży, kto będzie godnym. Nad tym to zależy od każdego z nas. Od tych, którzy zostali powołani, od tych, którzy usłyszeli głos wysokiego, niebieskiego powołania, od tych, którzy wierzą, którzy pracują nad tą nadzieją, aby ją doprowadzić, uskutecznić aż do końca. Drodzy braterstwo, są jeszcze inne wersety, które mówią o przeznaczeniu, a które sprawiają czasami pewne problemy. Jest werset, w którym w zasadzie słowo przeznaczenie nie jest wspomniane, ale w liście do Filipensów, do Filipian, drugi rozdział, a będzie to werset chyba 13, mówi, że Bóg to według upodobania swego sprawia w was chcenie i wykonanie. Gdybyśmy uchwycili się dosłownie tego wersetu, zdaje się, że byłoby to potwierdzeniem, że jesteśmy marionetkami w ręku Bożym, że to On pociąga za sznurki, że Bóg sprawia w was chcenie i wykonanie. Zdajemy sobie, drodzy braterstwo, sprawę, że to nie jest tak, że to właśnie od nas, od naszych wysiłków zależy dojście do nagrody, zakwalifikowanie się do tej klasy. W drugim liście do Koryntian jest też werset, który wspomina drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, piąty i szósty werset. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, werset piąty i szósty. może zaczniemy od czwartego. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, lecz duch ożywia. Sami z siebie, drodzy braterstwo, nie możemy nic wymyśleć. To zaczyna się od naszego życia poświęconego, od chwili, kiedy poświęciliśmy się Bogu. Musimy zdawać sobie sprawę, że Bóg kształtuje nas, Bóg poleruje, Bóg pozwala nam przejść właśnie pewne doświadczenia, przejść, zrozumieć pewne prawdy. Sami z siebie nie jesteśmy zdolni wymyśleć pewnych rzeczy czy prawd. Jest nam to dane przez naszego Ojca Niebieskiego dla naszego doświadczenia, dla naszego zbudowania. Często jest to również dla zbudowania w zgromadzeniu. Innym wersetem, na którym chciałbym może bardziej się skupić, jest werset z listu do Rzymian. 8 rozdział, werset 29. List apostoła Pawła do Rzymian. 8 rozdział, werset 29. Wersety, które często sprawiają nam nieco trudności, odczytamy. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym spośród wielu braci. Starsze tłumaczenie mówi tych, które On przejrzał. Tych, których Bóg przejrzał, to nic innego jak właśnie klasa Kościoła, której członkowie według życzenia Bożego mają być podobni do obrazu Syna, do obrazu Syna Bożego. Bóg przeznaczył, przewidział, ustalił dużo wcześniej cechy charakteru, jakie mają wypracować w sobie, jakie mają doszlifować członkowie Kościoła. Mają przejść przez doświadczenia, przez trudności, nauczyć się posłuszeństwa. W czym? W cierpieniach. Posłuszeństwa w cierpieniach, tak jak jest powiedziane o naszym Panu, że przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa. Członkowie również mają wyrobić sobie, wypracować sobie wiarę i w tych doświadczeniach, w cechach charakteru być podobni do Jezusa. Apostoł kontynuuje w wersecie 30, Rzymian, 8 rozdział, werset 30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To zobaczcie, gdybyśmy czytając te wersety, na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że jest podane pewna prawidłowość, pewna ciągłość, że najpierw trzeba było być przeznaczonym, potem, że trzeba było być powołanym, a z tych, którzy byli powołani, by zostali niektórzy usprawiedliwieni, a z tych niektórych usprawiedliwionych, że zostali uwielbieni, czyli że doszli do najwyższej nagrody. Co z braterstwo? Jest wymienione cztery etapy może rozwoju chrześcijanina czy powołania. Zdaje się, że tak jak wspomniałem, ta sprawa tego wersetu nie należy w taki sposób rozumieć. Zacytujmy te cztery rzeczy. Jest mowa pierwsze o tych, których przeznaczył. Jest druga rzecz tych, których powołał, tych, których usprawiedliwił i tych, których uwielbił. Drodzy braterstwo, kluczem do prawidłowego zrozumienia tego wersetu jest, zdaje się, ostatnie wyrażenie tych, których uwielbił. Kiedy dobrze zrozumiemy to słowo, zdaje się, łatwiejszym stanie się dla nas ten werset. Tych, których uwielbił, uwielbienie. Greckie słowo doxazo znaczy uhonorował, znaczy zaszczycił. W tym wersecie, czytając więc niejako od tyłu dla lepszego zrozumienia, musimy zdać sobie sprawę, że ktoś został zaszczycony, że ktoś został uhonorowany przez Boga i dopiero z tych tutaj uhonorowanych, z tych zaszczyconych niektórzy zostali usprawiedliwieni. Zdaje się, że brat Krzysztof, który miał tutaj przede mną wykład, z punktu widzenia matematycznego by nam to prędzej wytłumaczył o zbiorach, że jest szersza jakaś społeczność, że z tej właśnie społeczności, z tych, którzy zostali zaszczyceni przez Boga, dopiero inni zostali usprawiedliwieni, a dopiero z usprawiedliwionych zostali powołani, a dopiero z tych powołanych, nie wszyscy też, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy powołani dojdą do tej klasy, wejdą do tej klasy, która została przeznaczona, przejrzana, przygotowana przez Boga przed założeniem świata. A więc, drodzy braterstwo, należy zacząć niejako rozważanie czy zrozumienie tego wersetu niejako od tyłu. Usprawiedliwienie jest następnym krokiem, ale najpierw trzeba być przez Boga zaszczyconym. To samo słowo zaszczycony, to samo słowo uwielbił, dla lepszego zrozumienia zacytujemy z listu do apostoła Pawła do Hebrajczyków w 5 rozdziale, a 5 werset. I niektóre Biblie nawet tego słowa w ogóle nie używają, dopiero trzeba poszukać, jest ono tutaj niejako ukryte. 5 rozdział, 5 werset. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana. Zdaje się, że starsze tłumaczenie mówi, że nie sam sobie nadał tą cześć sobie przywłaszczył. Tutaj jest użyte właśnie to słowo zaszczycenie. Nie sam Chrystus siebie zaszczycił tym zaszczytem, nadał sobie godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Wiemy, że to słowo zrodzić, tak w nawiasach podamy, że jest to trudne słowo, które czasami występuje w rodzaju męskim, a czasami w rodzaju żeńskim. Kiedy występuje w rodzaju żeńskim, należy go tłumaczyć jako zrodzenie, kobieta rodzi. Kiedy występuje w rodzaju męskim, należy tłumaczyć jako spłodził, to mężczyzna spłodza. I tutaj jest słowo to użyte w rodzaju męskim: dzisiaj spłodziłem ciebie. A więc to greckie słowo doxazo znaczy uhonorować, zaszczycić, uwielbić, jak odczytaliśmy w Rzymian 8 rozdziale 30 wersecie. To samo słowo jest użyte, że Chrystus nie sam sobie przywłaszczył tę godność, nie sam siebie uwielbił, zaszczycił, ale zostało mu to dane przez naszego Ojca Niebieskiego. Wracając teraz do 30 wersetu i czytając od tyłu, możemy właśnie wytłumaczyć ten werset, że aby być usprawiedliwionym, to jest ta następna faza, należy być zaszczyconym, należy przejść przez ten etap, gdzie Bóg podaje rękę, gdzie Bóg zbliża się do chrześcijanina, gdzie Bóg pozwala, aby prawda zawitała na naszej drodze, gdzie możemy spotkać się z Pismem Świętym, z braćmi, z Biblią, że to spotkanie może zrodzić w nas wiarę w Chrystusa, że może doprowadzić właśnie do naszego usprawiedliwienia. Kiedy gorąco, szczerze wierzymy, że Chrystus umarł za nasze grzechy, że Chrystus odkupił nas, że odkupił cały rodzaj ludzki, drodzy braterstwo, jeżeli szczerze to płynie z naszego serca, jeżeli czujemy się malutkim, jeżeli potrzebujemy pomocy, to jesteśmy wtedy, jeżeli wierzymy w okupową krew Chrystusa, jesteśmy usprawiedliwieni. Aby znaleźć się właśnie w tej klasie, którą Bóg przewidział jako małżonkę Chrystusową, trzeba następnym etapem jest, aby być powołanym. To zobaczenie o powołaniu, o wysokim powołaniu czytamy wiele również w Piśmie Świętym. Ta nadzieja, ta obietnica, nagroda, obiecana nagroda wysokiego powołania jest wspominana również w wielu, bardzo wielu miejscach Nowego Testamentu. Ta nadzieja mogła dopiero odżyć, narodzić się po śmierci, po zmartwychwstaniu naszego Pana, więc nie możemy szukać tego w Starym Testamencie, chociaż również w Starym Testamencie proroczo jest o tym wspomniane. Drodzy braterstwo, w liście do Filipensów, 3 rozdział, a 14 werset, czytamy, że zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Do nagrody w górze, do tej wspaniałej nagrody, którą Bóg obiecał Abrahamowi, co było pokazane w gwiazdach. Spójrz na firmament nieba, spójrz, jak liczne będzie Twoje potomstwo. W pierwszym liście Piotra również czytamy o powołaniu. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, a werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej chwały, w czym? W Chrystusie. Was powołał w Chrystusie. Więc dalej są podkreślane przez wszystkich apostołów, jest podkreślana ta nauka, że powołał was w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Drodzy braterstwo, są tutaj wspomniane właśnie doświadczenia, które mają na celu nas przysposobić, utwierdzić, umocnić, abyśmy mogli dostąpić tego wywyższenia, tej wspaniałej nagrody. Teraz znając te wersety, znając właściwe znaczenie słowa uwielbił, możemy bez problemu odczytać jeszcze ten raz, jeszcze ten werset. A tych, których przeznaczył, tych, którzy, aby wejść do tej klasy, którą Bóg przewidział, którą przewidział w swoim Synu, ci musieli być wcześniej powołani. Aby być powołani, należało być wcześniej usprawiedliwionym. Aby być usprawiedliwionym, należało zetknąć się z prawdą, należało zetknąć się ze Słowem Bożym, z braćmi, aby zrozumieć, czym była okupowa śmierć naszego drogiego Zbawiciela. Więc Bóg, drodzy braterstwo, jest taki moment, że Bóg wyciąga do nas rękę, czyni pierwszy krok, staje na naszej drodze życia, spotykamy prawdę, spotykamy braci, spotykamy Pismo Święte, zaczynamy iść tą drogą poświęcenia, zaczynamy zbliżać się do Boga, co pięknie jest pokazane w Cieniach Przybytku również, kiedy wstępujemy, wchodzimy na dziedziniec, kiedy widzimy okupową pierwszy ołtarz, okupową krew, śmierć naszego drogiego Zbawiciela. Od tej chwili, drodzy braterstwo, zaczyna się pewna praca, pewien postęp do Jezusa. Jeżeli wierzymy szczerze, jeżeli całkowicie, że Jezus umarł za nasze grzechy, za grzechy całego świata, jeżeli czujemy się właśnie tak mali, potrzebujemy pomocy, wtedy Chrystus przypisuje nam Jego zasługi. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, jesteśmy uważani w oczach Bożych za usprawiedliwionych, za sprawiedliwych. A będąc usprawiedliwieni, możemy być powołani przez Boga wysokim, niebieskim powołaniem. A po przyjęciu chrztu w śmierć Chrystusa możemy być spłodzeni do nowego życia, do nowej natury i biec w tym wspaniałym wyścigu, by zdobyć sobie miejsce w klasie przewidzianej przed założeniem świata. Drodzy braterstwo, o spłodzeniu mówi również apostoł Jakub w liście Jakuba, pierwszy rozdział, a 18 werset mówi o Bogu, od którego wszelki, może 17 werset, zaczniemy od 17, wszelki dobry dar i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Przez słowo prawdy zostaliśmy spłodzeni. Tutaj też nie jest w tym tłumaczeniu, nie jest prawidłowo przetłumaczone, abyśmy byli pierwiastkami Jego stworzenia, mówi starsze tłumaczenie. Drodzy braterstwo, to właśnie przez słowo prawdy, przez Biblię, przez wykłady, przez rozmowy o Bogu staramy się coraz więcej interesować, a później przez słowo prawdy jesteśmy przez Boga spłodzeni, otrzymujemy pierwszy impuls do nowego życia. Zostaliśmy spłodzeni do nowego życia, to życie ma się rozwijać, to życie, nad tym życiem mamy pracować, mamy starać się, aby płód ten, co jest pokazane w płodzie, aby się rozwijał, aby czasami to nowe stworzenie w nas nie umarło. To zbawiactwo w wersecie tym mówi, żebyśmy byli jako pierwiastki Jego stworzeń. Znamy nawet z badania do przygotowania, do pamiątki, mówimy często o pierwiastkach. Czym były te pierwiastki? Ten zalążek, początek, pierwiastki, zarodki w Piśmie Świętym oznaczają pobraną część z pierwszych owoców lub pierwszych zbiorów. Te pierwiastki należało oddać Bogu. Takimi pierwiastkami byli pierworodni, którzy zostali wykupieni, którzy zostali zamienieni na plemię Lewiego. Drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że pierwiastki, te właśnie pierwiastki w Piśmie Świętym bardzo często reprezentują Kościół. Ale jeszcze, aby wspomnieć o tych pierwiastkach, drodzy braterstwo, ze słyszenia przynajmniej znacie wyżywienie dla narodu hebrajskiego, żydowskiego, aby mogło być koszerne, musi być właśnie ten pierwiastek oddany Bogu. Jednym z warunków, aby ten pokarm był koszerny, to nie to, żeby on był tylko czysty, ale musi być ta pierwsza część, czy część z tego musi być oddane Bogu na ofiarę. I też jest w tym bardzo piękna lekcja. To zobaczcie, pierwiastki, jak i pierworodni przedstawiają często Kościół, który jako pierwszy powróci do życia. Tak jak przeczytaliśmy w tym wersecie świętego Jakuba, gdy zechciał, spłodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Czytamy, drodzy braterstwo, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, a 20 i może 23 werset, również słowa o naszym Panu. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Później werset 23, porządek zmartwychwstania, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Chrystus jako pierwszy. Starsze tłumaczenie mówi Chrystus jako pierwiastek. A więc Chrystus, głowa i ciało, kompletny Kościół, ma mieć udział w tym, co Pismo Święte nazywa pierwsze zmartwychwstanie. Ma uświęcić to zmartwychwstanie, ma uświęcić całe stworzenie, ma uświęcić wszystkich, pomóc wszystkim ludziom powracającym do Boga, aby właśnie pomóc w tym powrocie do Boga, do harmonii z Bogiem. Chrystus zmartwychwstał. Wierzymy też również, braterstwo, przynajmniej ja, że i duża część Kościoła również zmartwychwstała. A ci, którzy kończą ich pielgrzymkę tutaj na ziemi, dopełniają stopniowo właśnie ciała Chrystusowego poza zasłoną. Kiedy klasa ta zostanie skompletowana, kiedy ostatni członek przejdzie poza wtórną zasłonę, rozpocznie ona wtedy właśnie dzieło uświęcania, pomagania całej ludzkości. Dzięki temu cała ludzkość stopniowo będzie mogła powrócić do harmonii z Bogiem. To zbawiennictwo, wybór Kościoła jest nauką, która jest bardzo ważną. Możemy być wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu za ten wspaniały plan, że Bóg przewidział w swoim planie przed założeniem świata, przed upadkiem człowieka, że Bóg przewidział tę szczególną klasę, że pozwolił człowiekowi mieć nadzieję, aby człowiek mógł pomóc drugiemu człowiekowi. Będzie to różnica natur, ale Bóg przewidział pięknie w swoim planie, że będzie Kościół, będzie wielkie grono, będą starożytni święci i stopniowo te starożytni święci już jako klasa ziemska na ziemi będą przez Kościół te nauki spływać na cały rodzaj ludzki, aby właśnie doprowadzić z powrotem człowieka do społeczności z Bogiem. Dlatego możemy być wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że przewidział taką klasę, że ludzi z grzesznego stanu powołuje tych, którzy później tę trudną, ale jakże piękną pracę poprowadzą. Drodzy braterstwo, możemy być wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że usłyszeliśmy głos wysokiego powołania. Możemy być wdzięczni, że mimo że widzimy, że czasy są trudne, że te czasy chylą się ku końcowi, ale zostawmy to wszystko w rękach Pańskich. Starajmy się o nasze właśnie powołanie, aby nasze powołanie, nasze wybranie mocnymi uczynić, abyśmy otrzymali tą nagrodę, weszli do tej klasy, którą Bóg przewidział, czego życzyłbym wszystkim braterstwu, jak i sam pragnę. Amen.